Nie wiem, czy to, ta przyśpiewka jest podsumowaniem dobrym rozmowy z profesorem Ryszardem Legutko, ale na pewno jest dobrym wstępem do rozmowy z Michałem Rachoniem. Michale, jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
W ostatnim odcinku wzruszył mnie ten list Donalda Tuska do prezydenta Putina w sprawie Włodzimierza Cimoszewicza.
No, wzruszający jest list, jest jednym z wielu listów, które pisał Donald Tusk do Władimira Putina, i dla mnie jest, muszę powiedzieć, że w czasie, kiedy pracowaliśmy nad filmem, kiedy czytaliśmy dokumenty znajdujące się w archiwach, to dla mnie wielkim zaskoczeniem było to, że myśmy o tych listach nigdy nie słyszeli w czasie, kiedy one były wysyłane. Ten list jest listem, powiedzmy, takim politycznym, tak, no, elementem politycznej kampanii. No, nie byle kto pisze do nie byle kogo w sprawie nie byle kogo. No, Włodzimierz Cimoszewicz ze swoją historią i ze swoimi dokonaniami w długim życiu z całą pewnością był interesujący i dla Władimira Putina, i dla Donalda Tuska, ale Donald Tusk pisał tych listów więcej. Pisał list w czerwcu 2008 roku, pięciostronicowy list, taki, w którym premier Polski przedstawia w ogóle całą koncepcję tego, że on się koniecznie musi spotkać z Władimirem Putinem po to, żeby mu wyjaśnić, jak wiele łączy nasze państwa. To są niebywałe rzeczy, bo nigdy o nich nie byliśmy informowani, a to był po prostu pewien stały element, no właśnie, polityki resetu, która była robiona w tajemnicy po prostu przed opinią publiczną.
I taka sieć była tkana, bo też, jeśli sobie dobrze przypominam, w 2009 roku niekoniecznie wiedzieliśmy, że istnieje jakakolwiek taka bliska zażyłość między obozem dawnego PRL-u a Donaldem Tuskiem.
To jest fascynujące z wielu różnych powodów. List w sprawie poparcia dla Włodzimierza Cimoszewicza przez Donalda Tuska, co oczywiste jako premiera, ale prośba o poparcie przez Władimira Putina jest tylko częścią szerszego procesu, bo to nie sprowadza się do listu. Ten akurat list został wysłany do przywódców państw wchodzących w skład Rady Europy, w tym właśnie do Władimira Putina, no ale Władimir Putin nie jest po prostu pierwszym lepszym przywódcą pierwszego lepszego państwa, ale Włodzimierz Cimoszewicz uczestniczył w bardzo wielu spotkaniach z rosyjskimi dyplomatami, w towarzystwie polskich dyplomatów, i celem tych spotkań, z tych spotkań są notatki, było właśnie uzyskanie tego poparcia, i to są rzeczy, które czyta się po prostu przykro, najnormalniej w świecie, już zostawiając na boku to, kim jest, jaki jest życiorys Włodzimierza Cimoszewicza, kontakt operacyjny Karex w komunistycznej bezpieki wysłany przez moskiewskie, czy polski oddział moskiewskich służb, jaką była Służba Bezpieczeństwa, do Nowego Jorku, do nieprzypadkowego miejsca, no to czyta się to smutno, kiedy polscy dyplomaci błagają w gruncie rzeczy Rosję, żeby poparła polskiego kandydata, Cimoszewicz, który mówi, no proszę mi dać znać, jak już zdecydujecie, że mnie będziecie popierać. To jest żenujące, ale chyba taki...
To jeszcze na tej mapie czasu byśmy to ułożyli. To jest już po rosyjskiej inwazji na Gruzję?
To jest przede wszystkim wszystko to, co się dzieje w kontekście wojny, w kontekście polityki resetu, polskiego resetu. To jest rzeczywistość w trakcie trwania wojny w Czeczenii. To jest po pierwszej wojnie w Czeczenii. To jest po zabójstwie Litwinienki. To jest po zabójstwie Anny Politkowskiej. To jest w czasie, kiedy cały świat, cywilizowany świat, wie, że ma do czynienia z reżimem quasi-totalitarnym, który po prostu morduje ludzi na potęgę. I wojna roku 2008, inwazja Gruzji, która była przekroczeniem takiego Rubikonu w sensie naruszenia terytorialności, odebrania części terytorium, czy próby odebrania terytorium innego państwa, była tylko jednym z etapów. No, list z 2008 roku jest dosłownie na dwa miesiące przed tą wojną, a list w sprawie Włodzimierza Cimoszewicza jest z roku 2009. W roku 2008 była wojna.
Myślę, że to jest w ogóle dziennikarska przyjemność wejść do tego archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych i otworzyć te szuflady, i nagle masz wrażenie, że jesteś pierwszym człowiekiem, który dotyka tych wszystkich dokumentów, je czyta, i za każdym razem, no przecież to wiadomo, jaka, kiedy człowiek czyta taki dokument, to ma w sobie ten zew, który mówi, no dobrze, to mam to.
Tu jest jedna rzecz, która jest, myślę, bardzo ciekawa, jeśli się mogę takim osobistym doświadczeniem podzielić, no, czy dla profesora Cęckiewicza, czy dla jego współpracowników, którzy od lat pracują w archiwach, to jest rzecz pewnie znana. My też rozmawiamy na ten temat i uczucia, które oni znają, ale kiedy ja pierwszy raz wchodziłem do archiwów polskich ministerstw, nie wiedząc jeszcze, że skończy się to serialem Reset i w ogóle nie wiedząc, że będziemy współpracować, bo to były procesy równoczesne, to moment, w którym człowiek odnajduje dokumenty opisujące rzeczywistość, którą znamy z doniesień medialnych i pokazujący zupełnie inny ich kontekst i aspekt. To jest moment faktycznie taki, mam wrażenie, że z takiego powodu się wykonuje zawód dziennikarza.
To prawda. Ta wizja całości, myślę nie tylko o serialu, ale o polityce zagranicznej Donalda Tuska, kiedy pomyślałeś sobie, aha, to tak właśnie było.
Ja muszę powiedzieć, że dla mnie moment, który mnie zaalarmował, to był moment, który był naprawdę dawno temu. Mnie zaalarmowało w 2009 roku to, co opisaliśmy w ostatnim odcinku pierwszego sezonu, w tym odcinku szóstym, który zobaczyliśmy w poniedziałek. Po prostu bardzo dobrze pamiętam moment opublikowania informacji o wydaniu książki o tajemnicach polskiej polityki w latach 35-45. To był rok 2009, sierpień, i Polska przygotowywała się do wizyty Władimira Putina, o której było głośno, bo wiadomo, że Władimir Putin przyjedzie do Polski. I mnie wtedy już szokowało to, że choć w Polsce rządzi ugrupowanie, które mówi o sobie, że jest ugrupowaniem centroprawicowym, Platforma Obywatelska, to nikt nie podnosi fundamentalnej kwestii jasnej, klarownej dla mnie, myślę, że dla każdego, kto interesuje się światem polityki, że przyjeżdża do Polski polityk, który jest de facto zbrodniarzem. To było dla wszystkich wówczas jasne i nikt nie protestuje i nikt nie ma z tym problemu. A jeszcze przed samym przyjazdem okazuje się, że służba wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej w sposób otwarty atakuje państwo polskie. I znowu nic, zero reakcji. Ja pamiętam, że to mnie, moich przyjaciół z Trójmiasta wtedy...
Ale to był ten rok 2009. To był wrzesień 2009?
Sierpień to się działo.
To tak próbuję...
To był ten moment, ja mówię o tym dlatego, że to był taki moment, w którym dla mnie stało się jasnym, że dzieje się coś, o czym my nie jesteśmy informowani, ale tak naprawdę i że wisi w powietrzu.
No tak, ale to jest ta intuicja, która mówi, no przyjeżdża ktoś, kto był w KGB, który jest teraz prezydentem Rosji. My wiemy o tych wszystkich zbrodniach, wiemy o Czeczenii, ale nie wiemy wtedy o tej całej sekwencji zdarzeń, tak? Nie wiemy o tym.
Nie wiemy, co się wydarzy za pół roku.
I to przede wszystkim nie wiemy, co się wydarzy za pół roku, ale teraz kiedy już składasz te wszystkie klocki. No to był taki moment, kiedy no nie wiem, doświadczyłeś, już powiem takim językiem, jasności. Krótko mówiąc, tak to było. Panowie, tak to było. Takiego lekkiego przerażenia, lekkiego zdumienia.
Ja nie o wszystkim chciałbym mówić, ze względu na to, że ja znam dokumenty i znam cały, no oczywiście na tyle, na ile to jest możliwe, bo nie wszystko jest dostępne, nie wszystko istnieje. Ja znam proces, który zakończył się jako polityka resetu, no gdzieś w okolicach roku 2014, ale są takie dokumenty, które dla mnie są rozstrzygające.
Czy jak będzie już, nie wiem, ile będzie sezonów, ile będzie odcinków?
Dwa sezony.
Czy w postscriptum na przykład zgłosisz się, żeby zrobić wywiad z bohaterem negatywnym wprawdzie, ale głównym, Donaldem Tuskiem?
Ja już tyle razy próbowałem i tyle razy...
Nie zgadza się.
Ja wychodzę z założenia, że jeżeli politycy nie chcą odpowiadać na pytania, a nie chcą i mówią to wielokrotnie...
Ale by zgłaszałeś się do polityków, na przykład polityków Platformy, nie wiem, Tomasz Siemoniak, czy nie skomentowałeś skomentowałby pan filmu, czy nie przyszedłby pan, nie powiedziałby pan?
Politycy Platformy Obywatelskiej tak wiele razy odmawiali jakiejkolwiek formy rozmowy, tak wiele razy wypowiadali słowa, z których wynika, że po prostu nie chcą komentować, nie chcą prowadzić tego rodzaju rozmów, że ja uznałem, że najważniejsze jest dać głos temu, co oni stworzyli, co sami podpisali, dokumentów, które stworzyli, słów, które wypowiedzieli. W tym sensie, w tym filmie oni się wypowiadają cały czas.
Po pierwszym odcinku było bardzo, bardzo głośno. Właściwie wszystkie media opisały, powiedziały, że to wykorzystanie jakieś tam bez zgody i tak dalej. To wszystko się zakończyło, a teraz mam wrażenie, że media z drugiej strony nie poświęcają uwagi filmowi Reset. Obojętni są na te wszystkie dokumenty.
Może dla Gazety Wyborczej dużo ważniejsze jest to, że 1 czy tam 31 sierpnia 2009 roku udostępniła swoje łamy Władimirowi Putinowi i dla Gazety Wyborczej to była wystarczająca nobilitacja, że zbrodniarz wojenny napisał list do Polaków, w którym zrównał Katyń z śmiercią rosyjskich najeźdźców w polskich obozach i to było wystarczające, bo być może dziennikarze Gazety Wyborczej wtedy nie wiedzieli, że jednocześnie powstawały dokumenty w MSZ-cie, z których wynikało, że Władimir Putin wolał opublikować tekst w Gazecie Wyborczej niż umawiać się na przykład na wywiad.
Takie są symboliczne daty. Naprawdę ten wywiad czy ten tekst Władimira Putina ukazał się 31 sierpnia?
Tak.
To lubią Rosjanie takie rozmaite symboliczne zdarzenia.
Ta wizyta w ogóle była pełna symboliki i muszę powiedzieć, że dla mnie, choć pamiętam bardzo dobrze tę wizytę i pamiętam ten dzień bardzo dobrze, choć nie było mi dane wysłuchać na żywo przemówienia Lecha Kaczyńskiego, czy Donalda Tuska, czy Angeli Merkel, czy Władimira Putina, bo nie mogłem się tam pojawić z przyczyn ode mnie niezależnych do końca, ale na mnie największe wrażenie zrobiła właśnie ta symbolika, na którą myśmy nie zwracali uwagi. Jest rocznica wybuchu II wojny światowej. Pełna historycznych odwołań wszędzie, w tekstach, w przemówieniach. Władimir Putin zatrzymuje się w hotelu, w którym w 19 dni po wybuchu II wojny światowej mieszka Adolf Hitler, który był jedną z głównych kwater Adolfa Hitlera. Dwa dni po sowieckim ataku na Polskę się to dzieje, a końcowa impreza całej tej takie spotkanie głów państw miało odbyć się w dworze Artusa, w miejscu, gdzie Adolf Hitler przemawiał wówczas. I tych odwołań, tych historycznych prowokacji, gestów, wskazywania, że Polska jest odpowiedzialna za II wojnę światową, była cała masa w trakcie tej wizyty i to są też takie rzeczy, które po latach dopiero zaczynają być oczywiste.
Odpowiedzialność Polski polega na tym, że jest.
No tak, to jest największy problem z perspektywy tych graczy, którzy wówczas 17 września, jak śpiewał Jacek Kaczmarski, no zresztą wiemy, co śpiewał w tych sprawach.
Za minutę godzina 9, kolejny odcinek, pierwszy odcinek drugiego sezonu. O czym?
Tę historię opowiadamy chronologicznie, zanim rozpoczniemy drugi sezon. Będziemy informować, kiedy dokładnie, niebawem.
A niebawem, w poniedziałek.
Podsumujemy pierwszy sezon w poniedziałek o godzinie 21:30, a kolejny sezon już niebawem będziemy o tym informować.
Czekamy na te informacje, bo rzeczywiście, choć znamy przebieg tej akcji, to i tak szczegóły i detale są w tym wszystkim bardzo istotne. Michał Rachoń, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję uprzejmie.
I dodajmy, że Michał Rachoń dojechał do radia na hulajnodze.
No, żeby zdążyć z własnego programu.
Hulaj, dusza, piekła nie ma. Nie wiem, czy to jest przysłowie, którym powinienem zakończyć piątkowe,
ale
piątkowy
jest
poranek. Piekło jest.
Trzeba uważać, żeby do niego
wytrafić. I nawet Jakub Duszak jest na szczęście nie w piekle, tylko w studio. Krzysztof Skowroński, życzę państwu